Radionauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Dzień dobry wszystkim. Mamy 9 dzień stycznia. Dziś dzień Ligi Ochrony Przyrody. Liga Ochrona Przyrody jest najstarszą organizacją ekologiczną w Polsce. Założono ją właśnie 9 stycznia w 1928 roku, a więc dziś stowarzyszenie z charakterystycznym żubrem w godle ma swoje urodziny i my od tych urodzin zaczynamy. Pamiętam, że kiedyś też należałem do Ligi Ochrony Przyrody. Nawet się zapisałem, ale potem już nigdy nie przyszedłem na spotkanie kolejne. Trochę tego żałuję, bo zawsze chciałem mieć taką odznakę, nigdy nie otrzymałem, ale wszystkich was zachęcam do tego, żeby jednak zapisać się do Ligi Ochrony Przyrody. Fajnie to nawet brzmi. Należę do Ligi Ochrony Przyrody. A dziś trochę o tej przyrodzie porozmawiamy, bo raz, że będziemy szukać odpowiednich miejsc na spacery, także i z sankami, bo teoretycznie już w tym tygodniu mają pojawić się śnieg, dlatego warto zastanowić się, gdzie w Wielkopolsce możemy na nich trochę pozjeżdżać. Na sankach, rzecz jasna. Ale także, gdzie możemy wybrać się na długie spacery, które będą przepiękne i które dostarczą nam wiele wrażeń. Będziemy także zastanawiali się nad niektórymi zwierzętami i w ogóle będzie jeszcze mnóstwo atrakcji, bo Kacper Witt jak zwykle przygotował nam poradnik technologiczny. Mamy 9 dzień stycznia, to sobota, dziś imieniny Marceliny, Marcjanny, Julianny, Adriana, Marcelina oraz Antoniego i tutaj wszystkich serdecznie pozdrawiamy. Rafał Polacki audycję realizuje, a w zastępstwie Franciszek Walerych. Dzień dobry.
Radio Nauci.
A naszym dzisiejszym gościem jest Daria Panek-Płukasz, autorka blogu Poznańska Spacerówka. Dzień dobry, Dario.
Dzień dobry, witaj Franciszku.
Spotykamy się po raz kolejny, tym razem, żeby przygotować się na wyprawę. Teoretycznie ten śnieg będzie pojawiał się już w ten weekend. Niby już się pojawi, jest go trochę, chociaż na razie jest mokry. Ale pewne jest jedno, że w przyszłym tygodniu warunki śniegowe, które są wybitnie atrakcyjne dla dzieci, będą o wiele lepsze. Dlatego warto zastanowić się, w jakie miejsca się udać i może zacznijmy od tych miejsc, gdzie warto ze sobą zabrać sanki, jabłuszka czy pupoślizgi. Każde dziecko nazywa to w inny sposób. Czy my mamy, bo wiadomo, że w Wielkopolsce jest jednak z tym problem. Mieszkamy na nizinie i do gór nam daleko, ale gdzieniegdzie górki można odnaleźć. To takie topowe miejsca, to które na naszej mapie tu okolicy?
Jeżeli chodzi o te topowe i najbliższe miejsca, do których moglibyśmy się wybrać, to z pewnością jest to arena. Dla mnie to oczywisty wybór, bo mieszkamy na Łazarzu, więc tam na pewno się wybierzemy.
Ale tam spotkamy 2000 osób przy okazji.
Tak. Ale jeżeli ten ruch się rozproszy, a na to liczę, jeżeli podam przynajmniej kilka tych lokalizacji, to będziemy mogli się wybrać też na Cytadelę. Możemy się też wybrać do Parku Tysiąclecia. Tam jest akurat taka malutka górka. Mamy też górkę na Placu Zabaw na wzgórzu Jana Pawła II w Luboniu, na osiedlu Wichrowe Wzgórza. Możemy wybrać się na osiedle Tysiąclecia, na osiedle Rusa. Tam w ogóle nazwano w ciekawy sposób górki, to Rogal i Bułka, wiem od osób stamtąd. Możemy się wybrać również na osiedle Armii Krajowej, na Cytadelę i to chyba by było wszystko, jeżeli chodzi o te poznańskie lokalizacje.
Ja jeszcze podam Golęcin i przy Stawku Golęcińskim jest bardzo przyjemna górka.
Tak, i możemy jeszcze pojechać na przykład do Parku imienia Powstańców Wielkopolskich w Śremie. Tam także kojarzę kilka fajnych górek. A jeżeli chodzi o to, co wspominałeś, o tym, że nie mamy tutaj gór, że tutaj Wielkopolska powiedzmy jest taka bardziej płaska, mamy jeziora. Ja zachęcam do takiej trochę dłuższej mikrowyprawy, do tego, aby wybrać się do Zamku Goraj. Te tereny są naprawdę bardzo pofalowane i przechadzanie się wśród tych wąwozów, wśród tych pagórków jest naprawdę niezapomnianym doświadczeniem. Byliśmy tam już kilkukrotnie. To jest właściwie wyprawa, dwie wyprawy można by było tam spokojnie odbyć. I to mogą być właśnie, to może być szlak pieszy. Można się przejść, ale też poszukać jakichś górek, żeby sobie zjechać na sankach. Ale to bardziej szlak pieszy, ale górzyste tereny, naprawdę robiące wrażenie.
A śniegu nie ma, jest go naprawdę niewiele, gdzieś tam jeszcze zostało. Miejmy nadzieję, że za chwilę będzie, ale to w takim razie wyobraźmy sobie, że ten śnieg jest razem z Grzegorzem Turnałem i piosenką właśnie o tym tytule Śnieg. A jeżeli już pojeździliśmy sobie na sankach, to teraz przy okazji zimy warto odwiedzić miejsca, które są w ciągu lata czy innych pór roku trudno dostępne. I ty rozumiem, że jak zwykle sprawdziłaś te miejsca razem ze swoimi dziećmi, więc masz kilka propozycji dla nas wszystkich.
Tak najbardziej. Okres jesienno-zimowy sprzyja odwiedzaniu rzek. My mamy to szczęście, że Warta ma wiele dopływów i my w ostatnim czasie eksplorowaliśmy właśnie te okolice i dzięki temu odwiedziliśmy na przykład Same, Samice, Cybinę, Cybinkę, Wirynkę, Moskawę, Trojankę. No i mój absolutny faworyt, rzeka Struga, która nie ma swojej nazwy. Na mapach określana jest jako bezimienny dopływ Warty. Ona zasila właśnie te okolice Łysego Młyna, później przepływa przez Radojewo. I tam natrafiliśmy na piękne bobrowiska. One znajdują się w bezpośrednim sąsiedztwie ścieżki, więc niektóre zaciekawione osoby schodzą z tej ścieżki, pokonują może z 10 metrów i trafia się po prostu w takie miejsce. No, jest niesamowite. Mam nadzieję, że poznaniacy go nie zadepczą teraz, ale naprawdę jest niesamowite.
Zostawiamy samochód przy Łysym Młynie, jest idealny parking i możemy się bez problemu przejść. To jest taki spacer do Warty, który zajmie nam ile? 20 minut? Może trochę dłużej?
To nie takie proste. To wtedy szlak jest trochę dłuższy, bo my ten bezimienny dopływ Warty eksplorowaliśmy dwukrotnie. Za pierwszym razem wyszliśmy właśnie z tego parkingu Łysy Młyn. Chciałabym zaznaczyć, że pomosty nie są już dostępne. To też może wiele osób zaskoczyć. W tej chwili nadleśnictwo zbiera środki na ich przywrócenie. Natomiast my za pierwszym razem przeszliśmy na drugą stronę ulicy, właśnie eksplorowaliśmy te okolice od tej strony, natomiast i szliśmy wzdłuż tej strugi. Natomiast za drugim razem podjechaliśmy na ulicę Piołunową w Radojewie i tam od tego mniej więcej punktu staraliśmy się tą strugę eksplorować. I tam właśnie w tych okolicach te bobrowiska są najbardziej efektowne.
No i do tego przepiękne starorzecze, które gdzieś tam można odnaleźć już przy Warcie.
I obejrzeć sobie na przykład Owińska z drugiego brzegu Warty. To też jest ciekawe doświadczenie.
Dobrze, jeszcze jakieś miejsca i starorzecze, które są wyjątkowo atrakcyjne dla dzieci?
To znaczy, my na przykład w ostatnim czasie odkryliśmy też ścieżkę przyrodniczo-leśną w Jeziercach i tam największe wrażenie zrobiło na nas zejście do jeziora. W tym momencie nie przypomnę sobie, jak się nazywało, ale zachęcam do eksplorowania. Tam jest kilka jeziorek, można sobie takimi przesmykami przechodzić. I tam spodobała nam się taka jedna huśtawka zawieszona nad brzegiem. Nasz syn się bujał nad tymi, lądował zawsze w pobliżu jeziora. Mieliśmy okazję zobaczyć wydrę. W naturalnym środowisku. Mój syn był w okolicy, 2 metry miał raptem do niej, ja może z 5.
I bardzo blisko jeziora i bardzo blisko wydry.
tak, może również będziecie mieli szczęście zobaczyć. Wybraliśmy się również do rezerwatu Las Mieszany na Morenie, to jest na terenie Wielkopolskiego Parku Narodowego. I o ile sam ten las nie zrobił na dzieciach aż tak dużego wrażenia, to natrafiliśmy na polu, który tuż obok lasu, była olbrzymia ślizgawka i powróciły wspomnienia z dzieciństwa, dzieci mogły się na niej rzeczywiście ślizgać. To było kilka metrów, to był taki poważny ślizg. No i oczywiście klasyk, rozwijanie butami, kałuż. Ostatnio rozmawiałam na ten temat lodu na kałużach. Ostatnio rozmawiałam na ten temat z teściową, mówiła, że gdyby stała gdzieś na przystanku i byłaby kałuża, to zamarznięta, to nie powstrzymałaby się. Myślę, że każdy z nas
Tak, jak się tylko pojawi lód, to mu trzeba wejść i rozbić. Nie wiadomo, z czego to wynika, ale wtedy odzywają się te dziecięce atawizmy. Dobrze, to wiemy w takim razie już wszystko. Korzystajmy z tej pogody, korzystajmy z górek. Jeżeli jest śnieg, to niezależnie od tego właśnie, czy jest, czy nie, to warto i tak wybrać się poza zjeżdżaniem w jednym miejscu na sankach na jakiś dłuższy spacer. Bardzo dziękujemy Tobie za wszystkie rady. Naszym gościem była Daria Panek-Płukasz, autorka blogu Poznańska Spacerówka, w razie czego te wszystkie propozycje można jeszcze znaleźć na Twojej stronie, prawda?
Tak, oczywiście. Przede wszystkim na koncie instagramowym i na Facebooku, ale zachęcam również do odwiedzenia wpisu Leśne Odludki Alternatywne trasy spacerowe, tam nie spotkacie zbyt wielu osób.
Leśny Odludek, Daria Panek-Płukasz, bardzo Tobie dziękujemy jeszcze raz i życzymy kolejnych przepięknych, wspaniałych wypraw oraz odkrywania nowych szlaków.
Również zachęcam do tego.
Całe szczęście, podobno śnieg pojawić ma się już w przyszłym tygodniu, być może we wtorek, ale na pewno już w środę i do tego temperatury mają być trochę niższe, aż do minus 3, minus 4 stopni, więc ten śnieg całe szczęście będzie mógł się trochę na dłużej utrzymać. A już za chwilę bóbr, tuchaj, bej i borsuk, Sławosław III, ślepy herbu żółta skolopendra. Kto to taki? No już wszystko za chwilę się okaże i pewne wątpliwości zostaną rozwiane. 9:29.
Radio Nauci.
Bóbr Tuchaj Bej i borsuk Sławosław III, ślepy herbu żółta skolopendra są głównymi głowami dwóch rodów, które od lat zamieszkują szpiczasty las. Ich historię w książce Leśna Sprawa spisał Tomasz Kędra, a narysowała Gabriela Gorączko. Z autorami o opowieści rozmawiała Maria Ratajczak.
W pani ilustracjach obecne są elementy folkloru. Proszę powiedzieć, skąd ta decyzja, skąd inspiracje?
Wychowałam się w Sanoku.
Gabriela Gorączko.
No i ten folk tam był bardzo taki widoczny. I jak pojechałam do Wrocławia, to tam jakoś zapomniałam o tym i po czasie jakoś mi się to wróciło. No i tak zaczęłam kultywować te swoje poszukiwania. Akurat historia Tomka idealnie się wpasowała w te moje poszukiwania i tak właśnie powstała książka.
To teraz proszę powiedzieć, czy moje interpretacje, czy skojarzenia są dobre, bo tak przeglądając ilustracje miałam wrażenie, że to jest taki trochę świat uniwersalny, bajkowy, taki świat nigdzie w wyobraźni, a jednocześnie przez te folkowe inspiracje jest to taki świat trochę bliski, gdzieś osadzony w konkretnej rzeczywistości, w takim lesie we wsi za rogiem. Czy taki miał być ten świat? To dobre skojarzenia?
Tak, myślę, że dobre, bo często wyjeżdżałam sobie w Bieszczady i obserwowałam ten świat w folku, który tam jest dosyć widoczny. Choćby nawet przez artystów, którzy też tam często kultywują tą kulturę. Chciałam połączyć ten świat, który ja widzę, ten świat, który też Tomek widzi. Też musiałam odzwierciedlić to, co on opowiada. Połączyłam tak naprawdę właśnie te tradycje, historię, kulturę z tym, co się dzieje teraz współcześnie.
To może proszę opowiedzieć trochę o szpiczastym lesie. Jak go pani widzi? Co to jest za miejsce?
To jest miejsce tajemnicze i wyjątkowe. Tak w sumie im dłużej będzie na rynku ta leśna sprawa i ta cała historia szpiczastego lasu, im więcej też osób odkryje tą książkę, to pojawi się do mnie pewnie więcej pytań, czym ona dla mnie jest. I z tego względu, żeby nie być nudną i powtarzającą się, obrałam sobie taki pewien schemat. Co kilka dni zaglądam do książki i zadaję sobie pytanie, czym dzisiaj dla mnie jesteś, leśna sprawa? Tak we wcześniejszych pytaniach, które usłyszałam od innych osób, powiedziałam, że jest dla mnie lekturą pouczającą, by nie być zachłannym i znaleźć zrozumienie dla drugiej osoby, pewien kompromis w sytuacjach beznadziejnych. Dzisiaj leśna sprawa jest dla mnie historią, która pobudza wyobraźnię i sprawia, że zastanawiam się, co jeszcze może się wydarzyć w tym szpiczastym lesie. Co na przykład z państwa ludek? Albo na przykład co z niedźwiedziem, watachą wilków, o których nie wspomniano.
To znaczy, że w szpiczastym lesie może się wydarzyć jeszcze wiele historii, tak?
No
jest
tak,
apetyt
tak.
Na więcej?
No myślę, że tak. Chciałabym też, żeby czytający też się nad tym zastanawiali. Może coś zobaczą.
Tomasz Kędra. Zapytam o szpiczasty las. Co to jest za miejsce dla pana? Pytałam o to panią Gabrielę i jestem bardzo ciekawa, jak te dwie wizje spotkały się w książce.
To jest takie miejsce właściwie chyba na pograniczu fantazji i rzeczywistości. W książce jest umiejscowione to miejsce niedaleko Komańczy, aczkolwiek fizycznie nie istnieje taki las. Jest to lekko mityczna kraina. Jest gdzieś tam pod Komańczą, ale nie wiadomo dokładnie gdzie. Takie miejsce, w którym dzieją się rzeczy prawdziwe, myślę, z punktu widzenia pojmowania tego świata, gdzie problemy bohaterów są jak najbardziej ludzkie.
Właśnie powiedzmy, że bohaterami są zwierzęta, a człowiek jest takim elementem niebezpiecznym, który zaburza ten świat, prawda?
No tak, no też jest bohaterem w pewnym sensie, aczkolwiek może nie do końca pozytywnym, właściwie chyba wcale nie jest pozytywnym. Człowiek jest tym czarnym charakterem i za nic ma przestrzeń bohaterów pozytywnych.
Powiedzmy, kim są ci pozytywni bohaterowie, bo to ciekawa historia, toczy się tam pewien odwieczny spór, prawda, między dwoma grupami.
Tak. Są to bobry, i borsuki, prasare, zwierzęce rody, które mają przeszłość trochę ciekawą, jeśli chodzi o ich wspólne egzystowanie. Niech nie pamiętają nawet dlaczego, ale toczą ze sobą regularne potyczki w lesie. I w tym momencie funkcjonuje to jako tradycja, tak jak, nie wiem, subutki, tak już się każdy przyzwyczaił i sobie szkodzą nawzajem.
Przeczytałam pana słowa, że książka jest też o tym, że nie warto chować urazy zbyt długo. Trafiłam też na właśnie takie myśli, że to jest książka o tym, jak ważna jest wspólnota i działanie razem dla wspólnego dobra. No albo to książka o tym, jak należy szanować przyrodę, czy właśnie dbać o środowisko. Tych myśli, nie chcę użyć słowa morał, bo to chyba takie słowo, które się często nam już źle kojarzy, ale tych takich myśli jest sporo i mam wrażenie, że to są myśli nie tylko dedykowane dzieciom, ale też rodzicom, którzy z dziećmi te książki będą czytać.
Podejmując taki temat takiej historii, gdzie spotykają się ludzie, zwierzęta, ludzie i natura, no to nie trzeba wiele wcale napisać i powiedzieć, a jednak każdy już ma jakieś przemyślenia na start, bo jednak jest to taki element naszej rzeczywistości, nad którym trzeba się chyba pochylić i często jest do tego okazja. To też jest takie usprawiedliwienie może do tego, żeby znowu przyjrzeć się tym relacjom człowieka i natury i żeby może coś właśnie też wyciągnąć, coś nowego wymyśleć, jak zrobić, żeby to wszystko tak dobrze działało dla wszystkich. Dla nas, dla drzew, dla zwierząt.
Trzymaj mnie, może zaśpiewać nasz smartfon, co prawda wykorzystywany teraz na wszystkie sposoby, ale no, wykorzystajmy go po raz kolejny. W ubiegłym tygodniu robiliśmy krótkie zestawienie gier retro przyniesionych na ekrany smartfonów. Trzy tytuły to zdecydowanie za mało, dlatego dziś kolejna odsłona tego cyklu.
Radio Nauci. Magazyn dla dociekliwych dzieciaków.
Halo, halo, dzień dobry radionauci. Tydzień temu opowiadałem wam o grach retro przeniesionych na smartfony. Stwierdziłem, że trzy pozycje to zdecydowanie za mało, więc dziś kolejna odsłona naszego przeglądu dawnych produkcji w nowej odsłonie. Gotowi? Zaczynamy! Ale poleciał nam Kamil Stoch, co? Oglądaliście jego wyczyny w telewizji? Część z was tego na pewno nie pamięta, ale kiedy lata temu wygrywał Adam Małysz, na fali popularności skoków narciarskich w Polsce wypłynęła gra Deluxe Ski Jump 2. W sumie nic skomplikowanego. Grafika 2D, widok z boku, proste sterowanie i godziny przed monitorem. Tak się składa, że ta prosta symulacja skoków narciarskich powędrowała na urządzenia z Androidem. Dostępna jest do pobrania za darmo. Pora na coś z innej beczki. W co grało się, gdy przyjeżdżało do nas kuzynostwo? Pewnie tak jak teraz w FIFA czy inną grę sportową, ale był też jeden tytuł, który zawsze musiał być ograny w większym gronie. Kojarzycie Wormsy? Popularne robale w minionym roku świętowały 25. urodziny. Gra polega na stworzeniu drużyny składającej się z kilku sympatycznych drżownic i prowadzeniu bitwy turowej na dwu- bądź trójwymiarowej mapie. Chodzi o to, żeby pokonać wszystkie robale przeciwnika, zanim on zrobi to z naszymi. Jest przy tym sporo śmiechu, bo wachlarz umiejętności i broni robaków jest przeogromny i jest przy tym sporo śmiechu. No bo kto nigdy nie chciał w Wormsach podrzucić przeciwnikowi wybuchającego gołębia, betonowego osła czy szalonej teściowej? Gry z serii Worms dostępne są na iOSie i Androidzie. W większości płatne, ale warto czekać na promocje. Czasem uda się je zdobyć za darmo. Na koniec coś dla fanów RPGów. W zeszłym tygodniu polecałem wam grę Star Wars Knights of the Old Republic. Dziś pora na coś jeszcze starszego, ale równie kultowego. Baldur's Gate miał premierę w 1998 roku. W legendarnym dziś RPGu tworzymy drużynę składającą się z 6 bohaterów. Przed nami ponad 60 godzin zabawy, rozwiązywania łamigłówek, zbierania przedmiotów i walki z potworami. Gra dostępna jest na oba systemy. Jest co prawda płatna, ale jak w przypadku Wormsów, warto czekać na promocje. Te często się pojawiają. To wszystko na dziś. Bardzo dziękuję, że byliście ze mną. Do usłyszenia za tydzień.
No skoro pojawiły się gry retro, to w takim razie możemy też wrócić do retro piosenek oraz do retro mody. Wąs już popularny nie jest, ale niegdyś zdobił nad usta prawie każdego mężczyzny w naszym kraju. Ogórek wąsaty i zespół Fasolki.